tytuł tygodnia. James Leo Healy, Nocny kowboj, wydawnictwo Replika.
Czyta Piotr Maciejewski.
Potężny autobus dalekobieżny z miejsca wywarł na Joe'em wielkie wrażenie. I przez pierwsze 100 mil podróży pochłaniał całą jego uwagę, zgrzytem zmienianych biegów, westchnieniami hamulców, a na otwartej drodze głębokim basowym szumem mechanicznego potwora, którego przebywane mile nie męczyły, a wręcz przeciwnie, zdawały się pokrzepiać. Joe przesiadł się na wolne miejsce obok kierowcy i, paląc papierosa, siedział tam przez jakiś czas, zafascynowany tym, co zachodzi między autobusem a szosą. Sposobem, w jaki szosa znika pod pojazdem oraz tymi pochłanianymi przez olbrzymią maszynę dziesiątkami mil, które tylko dodają jej sił. Przed powrotem na swoje miejsce Joe zapragnął odezwać się do kierowcy. Silna maszyna, no nie? Kierowca nawet na niego nie spojrzał. Wracając na miejsce, Joe czuł się jak akrobata cyrkowy balansujący na grzbiecie konia. Ten wielki stwór, którego środkiem się teraz posuwał, miał coś wspólnego z nim samym. Ale Joe był niewiele bardziej przystosowany do myślenia o takich sprawach niż autobus. Odczuwał to jednak. Pewien władczy współudział w świecie czasu i przestrzeni. Ruch naprzód ku przeznaczeniu. Znalazłszy się na swoim miejscu, skwitował uśmiechem to nowe uczucie. Przesłał pocałunek nowym butom. A po chwili oczy mu się zamknęły i zapadł w głęboki kamienny sen nienarodzonej jeszcze istoty. W ten sposób upłynęła pierwsza połowa wielkiej podróży Joe'ego na wschód. Co pewien czas otwierał oczy, ale wtedy, wciąż tak pełen wiary w siebie i w swoją przyszłość, że się nad nią nie zastanawiał, śnił na jawie. Wkomponowywał siebie w mijany krajobraz. Dopiero drugiego dnia po południu, autobus miał dojechać do celu o 5:00, Joe'ego ogarnął niepokój. Wszystko odbywało się tak idealnie, że obudziły się w nim podejrzenia. Przyszło mu na myśl, że może wplątał się w jakiś niesłychany szwindel, którego jest zarazem ofiarą i sprawcą. Na przykład, co u diabła będzie robił w Nowym Jorku? Co chwila spoglądał w górę, czerpiąc otuchę z widoku czarno-białej walizki zawierającej jego wspaniałą garderobę. I raz po raz dotykał tylnej kieszeni z pieniędzmi. Przyglądał się badawczo twarzom współpasażerów, zastanawiając się, czy któryś z nich może się okazać sprzymierzeńcem. Czy też wszyscy, tak jak on, pochodzą z daleka i z obawą myślą o rychłym przyjeździe do najbogatszego i najwyższego miasta w świecie. Ostatni postój był w Pensylwanii, przy restauracji Howarda Johnsona. Joe wziął walizkę i poszedł do toalety, w której przez 20 minut szykował się na wjazd do Nowego Jorku. Ogolił się, spryskał wodą kolońską, włożył czystą koszulę, napluł na chustkę i przetarł buty. Mimo że w toalecie byli też inni, Joe nie powstrzymał się od skorzystania z lustra na swój sposób. Odszedł kilka kroków, przybrał odpowiedni wyraz twarzy, właściwą pozę, i obrócił się nagle do lustra, żeby zaskoczyć swoje odbicie. To, co zobaczył, bardzo go pokrzepiło na duchu. Kiedy stukając obcasami opuścił toaletę, pozostali pasażerowie wracali już do autobusu. Dwie siedzące z przodu młodziutkie dziewczyny, które przez całą drogę zdradzały zainteresowanie osobą Joe'ego, wsiadały właśnie tuż przed nim. Jedna z nich zachichotała. Kiedy przechodził obok ich foteli, uchylił rondo Stetsona i obdarzył obie uroczym półuśmiechem, który sobie wypracował. Ich reakcja była żywiołowa, histeryczna. Przez wiele mil w niebiańskim piekle aż bolesnej rozkoszy tłumiły okrzyki, chowały się za wilgotnymi chusteczkami i poszturchiwały się nawzajem. Joe odzyskał pewność siebie i zapomniał o obawach. Co ma robić, kiedy dojedzie do Nowego Jorku? Nic prostszego. Iść na Times Square i zdać się na łód szczęścia.
Tytuł tygodnia.